Realizując swój wieczny zamysł, Bóg daje nam jedną osobę i jeden sposób. Ta jedna osoba to wszechzawierający Chrystus, a jeden sposób to krzyż. Za pośrednictwem Chrystusa Bóg jest w stanie wypełnić swój zamysł w Chrystusie i w ciele Chrystusa, polegający na tym, aby uzyskać zbiorowy wyraz i reprezentację. Za pośrednictwem krzyża Bóg rozwiązuje wszystkie problemy. Krzyż to ten jedyny sposób, w jaki Bóg rozwiązuje problemy. Chrystus, jako rzeczywistość ofiary za grzech, rozprawia się z czterema ogromnymi problemami. Grzechem, wężową naturą upadłych istot ludzkich, dziełami diabła i samym diabłem. Pierwszy list Jana 3:8b mówi nam, że ten, kto praktykuje grzech, stale żyje w grzechu, jest z diabła, ponieważ diabeł od początku grzeszy. Od początku odnosi się do czasu, kiedy ten archanioł zbuntował się przeciw Bogu i usiłował obalić panowanie i władzę Boga. Tak więc naturą diabła jest grzech. Jego życie to życie grzeszenia. To jest to, kim on jest i co robi. Wiemy z Jana 8:44, że diabeł to niegodziwy ojciec, który zradza dzieci. 1 Jana 3:10 mówi o dzieciach diabła, które są takie same w życiu i naturze, jak ich niegodziwy ojciec. I te diabelskie dzieci, dzieci diabła, chcą wykonywać pragnienia swego ojca. Jana 8:44 mówi dalej, że diabeł był mordercą od początku. Nie stoi w prawdzie, nie ma w nim prawdy. Kiedy mówi kłamstwo, mówi ze swojej własności, czegoś szczególnego w jego istocie. Jest on kłamcą i ojcem kłamstw. Wszystko, co mówi, jest kłamstwem. Dzieci diabła mają w swojej naturze coś z węża. Za pośrednictwem takich istot diabeł może dokonywać tak wielu dzieł. Ale Chrystus, jako rzeczywistość ofiary za grzech, jest ostatecznym, kompletnym rozwiązaniem, raz na zawsze, wszystkich tych problemów. Rzymski punkt pierwszy. Chrystus, rzeczywistość ofiary za grzech, ze względu na nas, został uczyniony grzechem. Mamy tu kilka uderzających kwestii. Będę to głównie czytał z emfazą, ponieważ mówią one same za siebie. Nadmiar słów tylko zaszkodzi. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że w oczach Boga Ojca, kiedy Pan niósł nasze grzechy w swoim ciele na krzyżu, w ciągu drugich 3 godzin z 6, w oczach Boga był on samym grzechem. Bóg widział tam grzech i Bóg osądził tam grzech. Chrystus nie znał grzechu w doświadczeniu, nie miał z nim styczności, ani go osobiście nie doznał. Gdyż w jego naturze i substancji nie było grzechu. Niemniej jednak, ponieważ przyszedł w podobieństwie ciała grzechu, Chrystus ze względu na nas został uczyniony grzechem, nie grzesznym, aby Bóg go osądził. Chrystus umarł na krzyżu nie tylko za nasze grzechy, lecz także jako sam grzech. Tutaj właśnie potrzebujemy światła. Został uczyniony samym grzechem, mimo że nie był grzeszny. Bóg ze względu na nas uczynił go grzechem. Byliśmy nie tylko grzeszni, byliśmy samym grzechem. To wielkie światło, to wielkie uwolnienie. Zobaczyć to. Złamie to naszą pewność siebie. Położy kres naszym staraniom, aby się ulepszyć. W ciele jesteśmy samym grzechem. Byliśmy ukonstytuowani grzechem. Stanowiliśmy jego ucieleśnienie. Urodziliśmy się w ten sposób. Po tym, jak Bóg złożył nasze grzechy na ukrzyżowanym Chrystusie, uznał go za jedynego grzesznika. Umarł on za nasze grzechy. I umarł jako grzech, w sensie, który tu wyjaśniamy. Gdy Chrystus umierał za nas jako nasz zastępca, Bóg uznawał go nie tylko za tego, który poniósł grzech, lecz za sam grzech. Jeden z naszych przeciwników w pewnym momencie w latach 70. szydził z tej nauki, mówiąc, nazywacie Chrystusa grzech człowiekiem. Był to brat siostry, która ostatecznie nawróciła się z drogi, którą obrała i przyznała, że się mylili. Ale pewnego dnia ten brat, być może w przyszłym wieku, zostanie oświecony i zobaczy, że jest samym grzechem. A Chrystus w oczach Boga stał się samym grzechem, by stać się ofiarą za grzech dla tego, który z tego szydził, co było wyrazem jego wężowej natury. Kiedy został ukrzyżowany Chrystus, został ukrzyżowany grzech. Bóg raz na zawsze osądził Chrystusa jako tego, którego ze względu na nas uczynił grzechem. Przechodzimy teraz do rzymskiego punktu drugiego. I sekcja ta rozwinie tę kwestię, jak Chrystus został uczyniony dla nas grzechem. Chrystus Syn, rzeczywistość ofiary za grzech, został posłany w podobieństwie ciała grzechu i w związku z grzechem, aby Bóg mógł potępić grzech w upadłym ciele. W tej sekcji musimy uzyskać kryształowo jasne zrozumienie dwóch powiązanych ze sobą wersetów. Jana 1,14 i Rzymian 8,3. Jana 1,14, jak wiemy, mówi nam, że Słowo, które jest Bogiem, stało się ciałem. Werset ten nie mówi, że Słowo przyszło, stało się w podobieństwie ciała. To byłoby herezją, zaprzeczeniem wcielenia. Słowo stało się ciałem. Ale w Rzymian 8:3 powiedziane jest, że Bóg posłał swego Syna w podobieństwie ciała grzechu. Gdybyśmy byli nieuważni i powiedzieli, że Bóg posłał swego Syna jako ciało grzechu, to również byłoby herezją, przypisaniem Synowi Człowieka grzesznej natury. Musimy więc zatem rozumieć, co się wydarzyło, gdy Słowo stało się ciałem i co się wydarzyło z racji tego, że Bóg posłał swego Syna w podobieństwie ciała grzechu. A. Chrystus, Słowo, które było u Boga i które było Bogiem, stał się ciałem. Co to znaczy? W Biblii, zwłaszcza w Nowym Testamencie, słowo ciało oznacza upadłego człowieka, nie człowieka, którego Bóg stworzył. Nasze ciało jest nie tylko ciałem, lecz również grzesznym ciałem. Ciało Chrystusa jednak nie było grzesznym ciałem. Jeśli odnajdziecie książkę Boża Nowotestamentowa Ekonomia i otworzycie na rozdziale o wcieleniu, znajdziecie tam wykres. Pokazuje on, jak Chrystus złączył się z upadłą ludzkością, stając się ciałem, ale Jego ciało było oddzielone od ciała grzechu. To niesłychanie precyzyjna, misterna rzecz, której Bóg dokonał. Kiedy Słowo stało się ciałem, ciało Jezusa złączyło się z upadłym człowiekiem, mającym grzeszne ciało. W Jego ciele jednak nie było pierwiastka grzechu. Szatan nie mógł wejść w Jego ciało. Tak więc stał się ciałem, łącząc się z upadłą rasą ludzką. Ale Jego ciało nigdy nie stało się grzeszne. B. Bóg posłał swego Syna tylko w podobieństwie ciała grzechu. W rzeczywistości Syn nie posiadał ciała grzechu, lecz tylko postać, podobieństwo ciała grzechu. Gdybym więc miał marynarkę, dokładnie taką samą jak ta, może mógłbym to zilustrować. Ta druga marynarka byłaby taka sama na zewnątrz, ale wewnątrz cała byłaby w grzechu. To reprezentuje ciało grzechu. Kiedy Słowo stało się ciałem, włożył on marynarkę, która wydaje się taka sama jak ta druga, ale jej natura jest diametralnie inna. Jeden, to, że Słowo stało się ciałem, oznacza, iż trójjedyny Bóg stał się człowiekiem z ciała w podobieństwie grzesznego człowieka. Chrystus stał się ciałem, by mieć pośredni związek z grzechem. Tylko w podobieństwie ciała grzechu, ale nie w rzeczywistości. Widzicie, to podobieństwo uczyniło możliwym, aby został on uczyniony grzechem, kiedy wisiał na krzyżu i został tak naprawdę uznany za grzech na podstawie tego podobieństwa. Rozważcie to. Bóg posłał swego Syna. Teraz ten Syn jest barankiem Bożym, wypełniającym wszystkie ofiary. Przez pierwsze 3 godziny na krzyżu jest prześladowany przez człowieka. Następnie, przez kolejne 3 godziny, jest tam Syn Człowieka, jest tam Baranek Boży. Ale Bóg widzi grzech w ciele. Potępi teraz grzech w ciele. Ponieważ ten ukochany Bóg człowiek był chętny przyjść w podobieństwie ciała grzechu. W podobieństwie grzesznego człowieka. Tak więc posiadał tylko podobieństwo grzesznego człowieka, ale nie miał grzechu upadłego człowieka. 3. W ten sposób Bóg wszedł w ludzkość i stał się jedno z grzesznym człowiekiem. Miał jednak tylko podobieństwo grzesznego człowieka, ale nie miał jego grzechu. Nie miał jego grzesznej natury. W swojej śmierci Chrystus, jako człowiek w ciele, sprawił, że grzech został przez Boga potępiony w ciele. Bóg, posyłając swego Syna w podobieństwie ciała grzechu i w związku z grzechem, potępił grzech w upadłym ciele. Kiedy stosujesz Chrystusa jako swoją ofiarę za grzech, stosujesz tego, którego śmierć na krzyżu dała Bogu możliwość, by potępić grzech w ciele. Mimo że ty i ja wciąż mamy grzech w ciele, aż nasze ciało zostanie przemienione, to ponieważ Chrystus jest naszą ofiarą za grzech, nie musimy godzina po godzinie żyć ze świadomością grzechu. Mamy ofiarę za grzech. Bóg potępił grzech w ciele. Ciało to ciało grzechu. Podpunkt A. A Syn Boży istotnie stał się ciałem. Nie uczestniczył jednak w grzechu ciała. Kiedy Bóg Ojciec posłał Boga Syna w związku z grzechem i aby uporać się z grzechem, a wręcz go znieść, posłał go nie w rzeczywistości ciała grzechu, lecz w podobieństwie, wyglądzie ciała grzechu. Kiedy Chrystus wisiał na krzyżu, Bóg potępił grzech w ciele Jezusa Chrystusa, tego, który został posłany w podobieństwie ciała grzechu. Widzimy tutaj niesamowitą mądrość Boga. Zobaczyliśmy na poprzednim poselstwie, że szatan wstrzyknął swą złą naturę w ludzi. Mamy szatana jako grzech w naszych członkach. A więc w tym sensie szatan wstrzyknął samego siebie w ludzkość. Nie wiedział jednak, bo w pewnym sensie jest głupi, nie wiedział, że robiąc to, sam siebie złapał w pułapkę. Ponieważ Syn Człowieka przyszedł w podobieństwie ciała grzechu i w związku z grzechem i został przez Boga uczyniony grzechem i umarł jako grzech, szatan, który wstrzyknął siebie w ludzkie ciało, został zniszczony. Jakąż mądrość ma nasz Bóg? Rzymski punkt 3. Zmienia się teraz nacisk w kierunku zrozumienia naszego faktycznego stanu. Abyśmy, kiedy zostaniemy oświeceni, doceniali Chrystusa, kochali Go, uwielbiali, cenili, wysławiali bardziej niż kiedykolwiek przedtem. I w tej części planu zawarłem niektóre z podstawowych faktów dotyczących tego typu, aby ci, którzy są nowi i nie chodzą wokół zaznajomieni w swoich głowach z Księgą Liczb 21, mieli te podstawowe punkty tutaj. I jak Mojżesz wzniósł węża na pustyni, tak musi zostać wzniesiony Syn Człowieka. A więc Pan, mówiąc do bardzo religijnego, starszego mężczyzny, wskazuje na coś, co dotyczy jego upadłej natury. I odnosi się do typu zdarzenia w Starym Testamencie, które teraz stosuje do samego siebie. Chrystusa, tego, którego Ojciec posłał w podobieństwie ciała grzechu, przedstawia w formie typu wąż z brązu z Księgi Liczb 21:4-9. Oto więc, co się wydarzyło. Kiedy dzieci Izraela mówiły przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi, dotknęło to Bożych rządów. Wówczas Jahwe zesłał między lud jadowite węże. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Jadowite węże. Roi się od nich wszędzie. I kąsają. Także wielu z Izraela pomarło. Każdy, kogo te węże ukąsiły, umierał. A więc ludzie zawołali do Mojżesza. Dopiero co mówili przeciwko niemu, teraz do niego wołają. Mojżesz woła do Boga. Punkt drugi mówi, Bóg powiedział Mojżeszowi, wykona jadowitego węża i umieść go na palu. A więc skoro on miał to zrobić, to musiało to być coś sztucznego. Mojżesz wykonał więc węża z brązu i umieścił go na palu, wzniósł go. A jeśli wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na węża z brązu, pozostawał przy życiu. Przyznawał, że wypowiedział bunt przeciwko Bogu i jego władzy przedstawicielskiej. Przyznawał, że były jadowite węże, że został ukąszony. Przyznawał, że w każdej chwili może umrzeć. Ale był na to lek. Odwróć się od węży na ziemi. Odwróć się od swojej rany. Spójrz na węża z brązu na palu. Tylko spójrz, a będziesz żył. Bóg suwerennie przygotował wydarzenie z 21 rozdziału Księgi Liczb, aby objawić szczególny typ Chrystusa. Niesamowite, jak Bóg suwerennie pozwolił, aby to się wydarzyło, a wieki później Syn Człowieka stosuje ten typ do samego siebie. Mający postać węża, wąż z brązu, wzniesiony na palu, jest typem Chrystusa, wzniesionego dla nas na krzyżu. Syn Człowieka musi zostać wzniesiony. Kiedy zostanie wzniesiony w podobieństwie ciała grzechu, kiedy zostanie wzniesiony jako grzech, Bóg zobaczy węża. Nie syna. Węża. I teraz ten wąż zostanie osądzony i zostanie mu położony kres. Mała wstawka tutaj. I w żadnym razie, jak postaram się to ukazać, nie umniejszam żadnych drogich wierzących. Ale w ostatnich latach zauważyłem, że drodzy bracia, którym zależy na Ewangelii, kupują bilety na mecze futbolu amerykańskiego i siadają przy końcowej strefie, strefie punktowej boiska. I kiedy dzieje się tam jakaś akcja, jakaś drużyna ma właśnie zdobyć punkty, albo jest podwyższenie punktowe, podnoszą Jana 3,16. Nazywam to z sympatią Ewangelia strefy końcowej. Bóg tak ukochał świat, że dał swego jednorodzonego Syna. Ale nie sądzę, żeby zdawali oni sobie sprawę z tego, jak Bóg dał swego jednorodzonego Syna. Słowo stało się ciałem. Słowo, które stało się ciałem, było w podobieństwie ciała grzechu. A Syn Człowieka, umierając za nas, będąc nam dany przez Boga, wisiał tam jako wąż. Bóg powiedział, oto jak bardzo Cię kocham, oto jaki muszę ponieść koszt, aby dać Ci życie wieczne. Mój Syn umarł na krzyżu w postaci węża, aby wyratować Cię od Twojej wężowej natury. To werset 14. Następnie werset 15 mówi, każdy, kto w Niego wierzy, w Tego Wzniesionego, wierzę w Ciebie, Panie. Wylewam łzy radości. Cóż to za miłość? Byłeś chętny, by uznano Cię za węża, aby nas odkupić. A ja tylko w Ciebie wierzę i mam życie wieczne. I nie chcę czekać do końca tej sekcji, by to powiedzieć. Chcę ogłosić Wam dobrą wieść. Przeczytamy resztę. Ale w wersecie 3,14 jesteśmy wężami z wężową naturą. Syn Człowieka został zniesiony, aby zostać osądzony jako wąż. Ale również w swojej śmierci uwolnił boskie życie. Teraz w Niego wierzymy. Mamy życie wieczne. Otrzymujemy to życie wieczne i zostajemy zrodzeni z Ducha. A wiecie, jak się ten rozdział kończy? Zaczęliśmy jako węże. Kończymy jako oblubienica. Co za zbawienie! Co za chluba wobec wroga! I ostatecznie ta oblubienica, składająca się ze zwycięzców, będzie bez jakiejkolwiek plamy i będzie zwycięska. I powróci z Panem. I wiemy z 1 Tesaloniczan 3, że będziemy nieskazitelni. Nasze serce zostanie oczyszczone. Będziemy wówczas nieskazitelni. A Pan być może wezwie przeciwnika i powie mu, przyjdź tutaj, spójrz na nią. Uczyniłeś ją szatańską, zrobiłeś z niej węża. A potem ja wkroczyłem. Mój Syn został zniesiony. Grzech został osądzony. Wąż został osądzony. Ty zostałeś osądzony. Teraz ta, która była wężowa, jest teraz taka sama jak ja w życiu, naturze, wyrazie i funkcji. A teraz ja, jej mąż, który mam całą władzę w niebie i na ziemi, przekazuję tę władzę jej. Droga żono, osądź go. Wykonaj nad nim sąd. Chwała Panu. B, pod punktem pierwszym, wąż z brązu miał tylko postać węża. Nie było w nim jednak jego jadu. Chrystus został wzniesiony, mając tylko postać węża, ponieważ nie miał jego jadowitej natury. Widzicie paralelizm między tym, że był on grzechem, podobieństwem ciała grzechu i wężem. Rozprawia się z wężem, teraz rozprawia się z dziećmi diabła i ich wężową naturą. Następnie, jak to zobaczymy za chwilę, unieważni, obróci w niwecz wszystkie dzieła, które diabeł kiedykolwiek wykonał. A potem zniszczy samego diabła. My, grzeszni ludzie, w rzeczywistości mamy w sobie coś z węża. W naszej upadłej naturze jesteśmy dziećmi starego węża diabła. Pewnego dnia uświadomisz to sobie. Będzie to dla ciebie wspaniały dzień i zatrważający dzień dla wroga. Bo kiedy to sobie uświadamiasz, on traci swoje terytorium. I będziesz cenić Chrystusa jako swoją ofiarę za grzech. Po prostu go cenić, dzień po dniu. To nie będzie jakiś rytuał, to nie będzie nic formalnego. Z miłości, ale z desperackiej potrzeby zastosujesz go. W swojej upadłej naturze jesteśmy nie tylko grzeszni, mamy w sobie także coś z węża. W oczach Boga cała upadła rasa ludzka składa się z jadowitych węży. Bóg patrzy na to, co nazywają miastem grzechu, Las Vegas, i widzi potomstwo żmijowe, węże, od których wszędzie się aż roi. 7 miliardów wężowych istot na ziemi. Tak widzi to Bóg. Ale Bożą odpowiedzią jest Chrystus jako rzeczywistość ofiary za grzech. Jakże niemądre jest, kiedy ktoś nie wierzy w Chrystusa jako Syna Boga i pozostaje utożsamiony ze starym wężem, diabłem. Ponieważ jesteśmy takimi wężami, potrzebowaliśmy zastępcy. Potrzebowaliśmy, aby Chrystus umarł za nas w postaci węża, ale bez jego jadowitego pierwiastka. Widzimy więc, że został uczyniony grzechem. To część rzeczywistości ofiary za grzech. Został posłany w podobieństwie ciała grzechu i w związku z grzechem, aby Bóg mógł potępić grzech w ciele. To fakt. Aniołowie to wiedzą, Bóg to wie, diabeł to wie, złe duchy to wiedzą, demony to wiedzą. Grzech został osądzony raz na zawsze. Zakończę to poselstwo, udzielając wam praktycznego szkolenia na temat tego, jak zwyciężyć diabła, kiedy ten kontratakuje, bo to zrobi. Ale będzie kłamał. Wszystko, co mówi, jest kłamstwem. Powie, co masz na myśli? Wciąż masz grzech. Spójrz na to w sobie. Wszystko, co mówi, jest kłamstwem. Chcesz mi powiedzieć, żebym skierował się na samego siebie? Odmawiam. Powiem ci, Skieruj się na tego na tronie, Jezusa Nazarejczyka, który cię zniszczył. Odwracam wzrok ku Niemu. Punkt 4. Cytujemy Jana, pierwszy list Jana 3:8b. Na to Syn Boga został ujawniony, aby zniszczyć dzieła diabła. I zobaczymy później, że zniszczyć to bardzo dobre tłumaczenie. Możemy jednak pomyśleć, że to znaczy, iż wszystko zostało unicestwione, diabeł jest zniszczony, unicestwiony. W końcu znajdzie się w jeziorze ognistym. Musimy jednak zobaczyć, że to zostało unieważnione, obrócone w niwecz, zniweczone. Tak więc ostatecznie wszystkie dzieła diabła zostaną unieważnione. Kiedy Syn Boży przyszedł, kiedy został ujawniony przez wcielenie, i w Jego ludzkim życiu, a zwłaszcza w Jego posłudze, zniszczył dzieła diabła. W doświadczeniu, ilekroć z Nim przebywasz, albo On po prostu decyduje się do Ciebie przyjść i ujawnia Ci siebie. Kiedy Syn Boży się ujawnia, jakieś dzieła diabła w Twojej istocie zostają zniszczone. Syn Boga został ujawniony, aby zniszczyć dzieła diabła. Jako grzesznicy potrzebujemy Bożego zbawienia, a jako ci, których usidla i niepokoi diabeł, aby Pan Jezus zniszczył jego dzieła. Ogłoszę wam dobre wieści. Jest tu pewna zasada, którą Bóg ustanowił, kiedy Bóg stworzył nas z wolą, abyśmy podejmowali decyzje. Sam Bóg to szanuje? Wróg musi to szanować. Jakiekolwiek miejsce, które kiedykolwiek dałeś wrogowi, świadomie lub nie, to można odwrócić. To można unieważnić. Można go wyeksmitować. Kiedy uświadomisz sobie, że Syn Boga przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła, to obejmuje dzieła diabła we mnie, dzieła diabła w mojej rodzinie, dzieła diabła w kościołach. A my po prostu ćwiczymy się w tym, aby stać jedno z tym ujawnionym Synem Boga i mówić wrogowi: odwracam, unieważniam, anuluję. Każdy sposób, w jaki kiedykolwiek z Tobą współpracowałem. Syn Boga przyszedł, aby zniszczyć wszystko, co zrobiłeś. Gdy Syn Boży przebywał na ziemi, zniszczył dzieła diabła. Mamy tu jeden przykład, który bardzo lubię. Z Ewangelii Łukasza 13:10-17. W synagodze była kobieta zgięta w pół. Zgięta w pół, o tak, od 18 lat. Wszystko, co widziała, to swoje stopy, zgięta w pół. Pan wiedział, że miała ducha słabości. Położył więc na nią ręce i powiedział: kobieto, jesteś uwolniona. I od razu się wyprostowała i chwaliła Boga. Ale miało to miejsce w synagodze, więc tym religijnym ludziom się to nie podobało. Zrobił to w szabat. Stali oni po stronie diabła i jego dzieł. A Pan powiedział, że ona jest córką Abrahama, którą szatan związał na 18 lat. Czy mam jej nie uwolnić? Nie fizycznie, ale my wszyscy na różne sposoby zostaliśmy związani. Po prostu związani. Ale nasz Pan przyszedł, aby uwolnić nas z wszelkich więzów. Możemy się wyprostować, możemy podnieść oczy na Chrystusa na tronie i chwalić Jego święte imię. Często dzieło szatana nie było oczywiste. Ukrywał się on za naturalnymi zjawiskami. Mimo że diabeł ukrywał się za naturalnymi zjawiskami, Pan Jezus go zganił. A więc wieje wiatr, są fale. On wie, co się za tym kryje. Gani burzę. W pierwszym liście Jana 3:8 słowo greckie przetłumaczone jako zniszczyć można także oddać jako zniweczyć, spowodować rozpad. Pan po prostu spowoduje rozpad wszystkiego, co wróg uczynił. Całkowicie unieważni jego dzieła. Diabeł grzeszy nieustannie od pradawnych czasów i zradza grzeszników, aby praktykowali grzech razem z nim. Tak więc dzieła diabła to nie tylko to, co on sam robi, albo co robią jego podwładni, złe duchy czy demony, ale mamy także jego dzieci, które chcą czynić to, co on. Czyni zatem swoje dzieła poprzez nich. I będziemy to widzieć coraz bardziej i bardziej w naszym zdegradowanym i podlegającym ciągłej degradacji społeczeństwie. Rozpoznajesz, co to jest. To dzieła diabła. Ale my mamy wizję. Mamy objawienie. Syn Boga został ujawniony, aby unieważnić, spowodować rozpad, zniszczyć, obrócić w niwecz dzieła diabła. Mamy więc teraz podstawę do tego, by się modlić. Panie, jeśli chodzi o tę sprawę, zniszcz dzieła diabła. Na to Syn Boga został ujawniony, aby zniweczyć i zniszczyć grzeszne czyny diabła, to jest potępić poprzez swoją śmierć na krzyżu w ciele grzech, któremu on, zły, dał początek, aby zniszczyć moc grzechu, grzeszną naturę diabła i aby zabrać zarówno grzech, jak i grzechy. Wszystko to wiąże się z Chrystusem jako rzeczywistością ofiary za grzech. Kiedy stosujemy Go jako ofiarę za grzech, stosujemy to dzieło, którego dokonał. Kiedy stosujemy Go jako ofiarę za grzech, po prostu się modląc, ćwicząc się, by być z Nim jedno, wyrażamy naszą wiarę, nasze docenienie, naszą potrzebę, a także naszą tęsknotę i aspirację. Panie, jako ofiara za grzech, unieważnij wszystko, co wróg we mnie uczynił. Wszystkie jego dzieła. A on to uczyni. Kocha to czynić. Modli się w tej chwili w swojej niebiańskiej posłudze, stawiając się za nas wszystkich, abyśmy weszli głęboko w docenienie i doświadczenie Go jako ofiary za grzech. Co za Zbawiciela mamy? Sekcja piąta. I zarezerwowałem czas na każdą z sekcji, bo kiedy skończę sekcję piątą, potrzebujemy kończącego słowa, ponieważ, wyjaśnię to, oczekuję reakcji z drugiej strony. Tak więc chcemy tej drugiej stronie dać znać, że jesteśmy więcej niż gotowi. Dobrze. Skoro więc dzieci są uczestnikami krwi i ciała, to i on sam podobnie wziął udział w tym samym, aby przez śmierć zniszczyć tego, który ma potęgę śmierci, to znaczy diabła. A następny werset mówi coś takiego. I uwolnić tych, którzy przez całe życie trzymani byli w strachu przed śmiercią. Pan zniszczył diabła, który ma potęgę śmierci i wybawia nas od strachu przed śmiercią. Jedyny, który się boi i słucha tego poselstwa, nie siedzi na tej sali. Ten, który się boi, to sam zniszczony diabeł. Ujawnienie Pana Jezusa zniszczyło dzieła diabła, a Jego śmierć zniszczyła samego diabła. Grzech zatem został osądzony, grzech w ciele został osądzony, wężowa natura została osądzona, dzieła diabła zostały zniszczone, teraz czas na samego diabła. To dzięki temu, że Pan Jezus miał postać węża, zmiażdżył On głowę starego węża, diabła. Mamy tu werset z Księgi Rodzaju 3:15. Ewangelia głoszona przez samego Boga. Mężczyzna i kobieta bez wątpienia trzęśli się ze strachu. Pan powiedział, w dniu, w którym zjecie ten owoc, umrzecie. Ale odział ich w zwierzęcą skórę, prawdopodobnie skórę baranka. Prawdopodobnie widzieli, jak baranek był zabijany. I wtedy powiedział do kobiety, która została zwiedziona, mężczyzna nie był, ponosi większą odpowiedzialność. Przyjdzie nasienie. I to nasienie kobiety zmiażdży głowę węża. Jego pięta zostanie zraniona, ponieważ zostanie ukrzyżowany. I my żyjemy w świetle wypełnienia tego wspaniałego poselstwa Ewangelii. Wąż to symbol diabła. Pan Jezus został ukrzyżowany, mając postać węża, aby uporać się z diabłem, szatanem. Nie tylko z grzechem i grzechami, ale ze źródłem tego wszystkiego. Diabłem, który grzeszył od początku. W ten sposób osądził władcę tego świata. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. Kiedy diabeł kusił Pana Jezusa, pokazał mu wszystkie królestwa ziemi i ich chwałę. I zgodnie z relacją Łukasza, diabeł powiedział, one wszystkie zostały mi dane. Miał rację. W wieku przedadamowym był władcą. To dlatego tak niebezpieczne jest angażować się w politykę w jakikolwiek sposób. Ludzie zawierają pakt z diabłem. Pan powiedział, nie, nie oddam ci czci. Jest on tu raczej po to, aby wyrzucić precz władcę tego świata. Na krzyżu miał miejsce wszechświatowy, kosmiczny egzorcyzm. Cały system świata został osądzony. Musimy żyć z tą świadomością. Możesz być prawnikiem, dobrym prawnikiem, uczciwym prawnikiem, ale jesteś częścią systemu prawnego. Możesz być znakomitym lekarzem, jesteś częścią systemu zdrowotnego. Jesteś profesorem, jesteś częścią systemu edukacyjnego. Jesteśmy w świecie, ale nie jesteśmy ze świata. Świat został osądzony i władca tego świata został wyrzucony precz. Szatan, stary wąż, władca tego świata, wstrzyknął siebie w ciało człowieka. Tak więc w ten sposób wpadł w pułapkę. Sądził, że jest taki sprytny, taki bystry. Tu mała dygresja. To tak jak ludzie o naprawdę, naprawdę wysokim ilorazie inteligencji. Zdałem sobie sprawę, że musisz być naprawdę bystry, żeby być taki głupi. Zwykli ludzie słyszą tylko prawdę, chcą w nią uwierzyć, a ty musisz obracać wszystko w swoim umyśle, będąc taki niemądry. Tak więc wróg myślał, haha, zrujnowałem człowieka. Bóg przegrał. Mam swoje własne królestwo w powietrzu, teraz mam wszystkich na ziemi. Zanim Pan zdołał kogokolwiek odrodzić, ja już powieliłem siebie. Myślicie, że diabeł chodził w koło i adoptował ludzi jako swoje dzieci? On je zdradzał. I Pan tam jest, spodziewał się tego, powiedział, no dobrze, skończyłeś? Teraz mój czas. A więc kiedy umarł w postaci węża, kiedy umarł jako grzech, w podobieństwie ciała grzechu, wąż, który wstrzyknął siebie w ciało człowieka, był w pułapce i został osądzony i zniszczony przez krzyż. Przez śmierć na krzyżu Pan w podobieństwie ciała grzechu zniszczył szatana, powtarzam, który tkwi w ciele człowieka. Grzech w Twoim ciele został zniszczony. Musi nastąpić pełne wykonanie tego. Tak, ale mamy tu do czynienia z boską rzeczywistością i prawdą. Przeprowadzając w ten sposób sąd nad szatanem, osądził on także świat od szatana zależny. Gdy więc wzniesiono Pana na krzyżu, odbył się sąd nad światem i jego władca, szatan, został wyrzucony precz. W swoim ukrzyżowaniu Chrystus zniszczył diabła. W wersecie 14 słowo greckie przetłumaczone jako zniszczyć można także oddać jako obrócić w niwecz, pozbawić mocy, pozbyć się, obalić, unieważnić, usunąć. To coś bardzo dogłębnego. W swoim człowieczeństwie i poprzez swoje dzieło na krzyżu Chrystus zniszczył diabła. Powiem coś, a wy powtórzcie to za mną w jakimkolwiek języku chcecie. Oto to zdanie. Chrystus zniszczył diabła. Jeśli w to wierzysz, powiedz Amen, Panie. Teraz więc, przez kilka sekund nie mówię do was. Mówię do wroga. Tego dnia, kiedy Syn Człowieka wisiał na krzyżu, ty, wrogu, zostałeś zniszczony. Zniszczył cię człowiek. I kiedy ten człowiek cię zniszczył, grzech został osądzony. A ty, stary wąż, zmierzasz do jeziora ognistego. My, którzy kiedyś byliśmy wężowi, stajemy się Nową Jerozolimą. A więc słysz to i cierp, wrogu. Jezus zniszczył cię na krzyżu. Chrystus umarł nie tylko jako zastępca za upadłych ludzi, których ukąsił wąż, lecz także po to, aby zniszczyć diabła. Przeczytajmy punkt D wspólnie. Alleluja! Dzięki Chrystusowi, rzeczywistości ofiary za grzech, diabeł został zniszczony. Myślę, że skończę wszystko, co czuję, że muszę przedstawić i o co was muszę poprosić dużo przed 5:45. Muszę jednak wygłosić kończące słowo, ponieważ dzięki Pańskiemu szkoleniu i wyniesionym lekcjom mam świadomość czegoś. Jeśli skończymy to spotkanie jedynie na Alleluja za pośrednictwem Chrystusa jako ofiarę za grzech, diabeł został zniszczony, możemy odsłonić się na jego kontratak. Musimy się nauczyć, po tym jak uczestniczymy we wzniosłym spotkaniu, spotkaniu modlitewnym, spotkaniu konferencyjnym, czy podczas szkolenia, i wychodzimy z niego, aby być bardzo czujni i opanowani, byśmy lekkomyślnie nie odsłonili się na kontratak wroga. Zdajemy sobie sprawę, że wróg nienawidzi takiego słowa. I w ostatniej części tego, czym mam zamiar się podzielić, wskażę na to, że się tego boi. Kiedy Pan zniszczył diabła na krzyżu, to tak naprawdę się wydarzyło. Jest to fakt dokonany, niezmienny. Ale zwłaszcza młodsi czy nowsi wśród nas, nie przyjmujcie myśli, że teraz nie ma już diabła, że nie muszę się nim przejmować. Bóg ma sposób na to, by stopniowo, po trochu, wykonywać ten akt zniszczenia. Tak więc w tym wieku, w wieku Kościoła i tajemnicy, diabeł jest wciąż aktywny. I głównym zadaniem Kościoła jest zachowywać i ogłaszać i świadczyć o zwycięstwie Chrystusa pośród toczącej się wojny. Są zatem trzy kwestie, które chcę wam krótko przedstawić na podstawie pięciu fragmentów z Nowego Testamentu, jako pomoc i zachęta i wyposażenie. Ponieważ między chwilą obecną a czasem, w którym zostaniemy pochwyceni, wojna przybierze na sile. W liście do Efezjan 4 czytamy tak. Za chwilę wam powiem, które to wersety. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym zburzeniem, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Są to wersety 26 i 27. Widzimy tu zatem, że gniewać się to nie grzech, ale możliwe jest, że grzech się tu wkradnie. Tak więc Paweł mówi nam, abyśmy nie trwali w gniewie. To dlatego mówi, niech słońce nie zachodzi nad waszym zburzeniem, nad waszym zdenerwowaniem. Kiedy to robicie, dajecie miejsce diabłu. Jeśli słysząc to, jesteś świadomy jakiegoś gniewu w twojej istocie, w związku z jakąkolwiek sytuacją, musisz szukać Pana, aby to puścić. Nie chcesz nieświadomie dawać miejsca diabłu. Niektórzy jednak, kiedy doznali jakiejś krzywdy, żony mogą tak robić, mężowie mogą tak robić. Kiedy doznajecie krzywdy, jesteście wzmocnieni. Możecie oskarżać, możecie atakować inne osoby. Musimy to puścić. Wystarczy na ten temat. Druga kwestia to trzy wersety na temat przeciwstawiania się diabłu. Przeciwstawiania się. Przeciwstawić się to stać przeciw z niezłomną determinacją. To nie stawiać opór swoją własną wolą, to nie zmagać się. To stać. Stać w mocy zmartwychwstania Chrystusa. Stać w Jego zwycięstwie. A przeciwstawić się znaczy, bez względu na to, jak wróg atakuje, nie ma to na ciebie wpływu, jesteś niezmienny, pozostajesz nieuszkodzony. Przeciwstawiasz się. Pierwszy z tych wersetów to list Jakuba 4, 6b i 7. Bóg pysznym stawia opór, lecz pokornym łaskę daje. Bądźcie więc poddani Bogu. Przeciwstawiajcie się zaś diabłu, a ucieknie od was. Siostry, wystraszycie go. Być pysznym wobec Boga to stanąć po stronie diabła. Być pokornym wobec Boga, być poddanym Bogu, to przeciwstawiać się, stać przeciw diabłu. Musimy się uniżyć przed Bogiem. To znaczy trwać w poddaniu wobec Boga. Jest jeden brat, on wie, Pan wie, że bardzo mi na nim zależy. Po raz pierwszy spotkałem go, kiedy był wędrowcem na szkoleniu. Tak bardzo pragnę, aby poszedł naprzód. Głęboko w mojej istocie mówię, mój bracie, musisz być poddany, poddany Bogu w tej kwestii. Kiedy się uniżasz, jesteś poddany Bogu, samorzutnie masz moc przeciwstawiania się. Następnie podobną myśl mamy w pierwszym liście Piotra 5, 8 i 9a. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik, diabeł, jak ryczący lew, chodzi w koło, szukając, aby kogoś pożreć. Jemu się przeciwstawiajcie, będąc mocni w waszej wierze. To jak czuwanie na wojnie. Nie jesteśmy paranoikami. Musimy czuwać nad drogimi świętymi. A diabeł chodzi w koło, to znaczy, że jest agresywnie aktywny, żeby znaleźć coś do jedzenia. Tak więc Piotr radzi nam zrobić dwie rzeczy. Jedna to być uniżeni pod potężną ręką Boga. Ponieważ jeśli jesteśmy pyszni, to przyciąga tego ryczącego lwa. A następnie mówi, abyśmy zrzucili nasze troski na Niego. O cokolwiek się martwisz, zrzuć to na Niego. Zależy Mu na Tobie. Bo jeśli pozwolimy, by rządziły nami zmartwienia, wówczas odsłaniamy się na ataki wroga. Tak więc zamiast tego powinniśmy przeciwstawiać się jak skała. Nie mówię osobiście o sobie. Posługuję się sobą jako ilustracją. Wróg wie. Człowiek, który tu stoi, to nie człowiek pianka. To człowiek skała. Czerpię z bogactw dobrej ziemi, której kamienie są z żelaza. Jeden nowy człowiek, który stoi dla Boga, to człowiek skała, człowiek z żelaza, człowiek góra. I opieramy się. I Piotr wspomina tu o wierze. Tak, nasza wiara dotyczy troski Ojca, ale nasza moc stania jest w wierze w to, że diabeł, który teraz próbuje atakować, został zniszczony. Oto nasza wiara. Nie wierzymy Jego kłamstwu. Wierzymy Słowu Boga. Następnie mamy Efezjan 6:13. Dlatego weźcie całą zbroję Boga, abyście mogli się przeciwstawić w złym dniu i dokonawszy wszystkiego, stać. Tak więc, proszę, nie chowaj w sobie jakiegokolwiek negatywnego uczucia. Wróg chce się tego uchwycić. Puść to. Miej pokój. Unisz się. Zrzuć swoją troskę na Pana. Samorzutnie odkryjecie, siostry, że możecie przeciwstawić się samemu diabłu. Ucieknie od was. Ale najlepsze zostawiłem na koniec. To ostatni punkt. Zwyciężyli go z powodu krwi baranka i z powodu słowa swego świadectwa. Krew baranka służy naszemu odkupieniu. Diabeł oskarża dzień i noc, rzuca nam oszczerstwa pod adresem Boga, oskarża nas przed Bogiem. Nie rozmawiaj z Nim. Nic Mu nie wyznawaj. Skieruj go na krew baranka. Potem następuje słowo świadectwa. To nie świadectwo o tym, czego doświadczasz. To świadectwo o Pańskim zwycięstwie. Chciałbym poświęcić 2 minuty, aby pod przykryciem Pana podzielić się z Wami kształcącym doświadczeniem, które miałem dawno temu w Tajpej w sierpniu 1968 roku. Dopiero co skończyłem wówczas uważną lekturę książki Chwalebny Kościół, a zwłaszcza rozdziału o kobiecie, która urodziła dziecko mężczyznę i o zwycięzcach, którzy zwyciężają za pośrednictwem krwi baranka i słowa ich świadectwa. I myślę, że około 18 innych braci mieszkało w jednej dużej sali w gimnazjum, które zostało wówczas wynajęte. Jestem w tej sali z tymi wszystkimi braćmi. Jestem w Pańskim odzyskiwaniu od niespełna 2 lat. Jestem jeszcze dzieckiem, uczę się. I pewnej nocy Pan oświecił mnie w niesłychany sposób w kwestii mojego przemawiania, mojego dotychczasowego głoszenia. Dogłębnie obnażył jego naturę. I całkowicie i głęboko się nawróciłem. Później, kiedy się obudziłem, czułem osobistą obecność szatana przy moim łóżku. Zdałem więc sobie sprawę, że oto co muszę zrobić. Nie chciałem przeszkadzać braciom. Poszedłem do łazienki, w której braliśmy co rano zimny prysznic. I najpierw zastosowałem krew baranka. Odrzucam Twoje oskarżenia. Odpieram je krwią baranka. Ale on nie przestawał. I Pan w swojej mądrości pozwolił, by tak się stało. Tak więc wygłosiłem mu poselstwo. Mówiłem do niego pod prysznicem. Dałem mu słowo mojego świadectwa, jak człowiek, Jezus, zniszczył go na krzyżu. I że został pokonany. I że Jezus jest Panem. I że Jezus jest na tronie. Czy chciałbyś być zwycięzcą? Zwycięzcy to nie superbohaterzy. Zwyciężyli go krwią baranka i słowem swego świadectwa. Tak więc, moi drodzy bracia i siostry, i chcę podkreślić tu siostry, to nie dotyczy tylko mężczyzn, to dotyczy wierzących. Kiedy macie poczucie, że diabeł was oskarża, skierujcie go na krew. Jeśli nie przestanie, otwórzcie usta i na głos wypowiedzcie słowo świadectwa i powiedzcie mu: Chrystus jest moją ofiarą za grzech. Kiedy umarł na krzyżu, grzech został osądzony. Ty zostałeś osądzony. Zostałeś zniszczony. Możesz przychodzić i mnie nękać, kiedy chcesz. Przypomnę ci o twojej całkowitej klęsce. A więc za mniej więcej 30 sekund poproszę was, żebyście się pomodlili przez minutę lub dwie, ale daję wam pracę domową w ramach szkolenia, którą macie wykonać między teraz a 19:25. Nie mam jak tego wyegzekwować, mówię to w imieniu szkolącego, samego Boga. Proszę was, byście przeczytali, a jeszcze lepiej zaśpiewali hymn 889. Krwią Chrystusa zwycięzcy, zwycięż wroga. Jej mocą i siłą odniesiesz zwycięstwo. Krwią Chrystusa zwycięzcy, zwycięż wroga. Jej mocą i siłą odniesiesz zwycięstwo. Krwią Chrystusa zwycięzcy, odeprzyj tego, który oskarża. Krwią, która cię broni, odrzuć obwinianie oszczercy. Krwią Chrystusa zwycięzcy, skorzystaj z Jego pełnej władzy. Po prostu zastosuj krew Jezusa i pokonaj wroga. Pomódlmy się i po prostu podziękujmy Panu za to, że jest rzeczywistością ofiary za grzech. A potem brat Bob pokieruje nami i powie, co dalej.